Doktor Ted Hildebrandt od Historia, Literatura i Teologia, wykład 14. Znak praw autorskich 2020 rok, doktor Ted Hildebrandt. To jest doktor Ted Hildebrandt i jego Historia, Literatura i Literatura Starego Testamentu kurs teologii, wykład numer 14 o ofiarach i świętach kapłańskiej i kapłańskiej. Rozpoczynając dyskusję na temat Księgi Liczb. Recenzja, podgląd Księgi Kapłańskiej w 0.00.3.53. Zacznijmy od słów modlitwy, a potem przejdziemy do dzisiejszych zajęć. Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy za piękny jesienny dzień w Nowej Anglii i zdajemy sobie sprawę, że niebiosa głoszą chwałę Boga. O Panie, nasz Panie, jakże! Majestatyczne jest imię Twoje na całej ziemi. Dałeś nam oczy do patrzenia, uszy do słuchania i języki do smaku i ręce do obsługi Twojego dzieła. Po prostu dziękujemy za Twoją dobroć i Twoja wielkość. Dziękuję za Jezusa Chrystusa i za wielką ofiarę, którą złożył za wszystkie ofiary Starego Testamentu, które były zwiastunami Chrystusa. Wielką ofiarę na zawsze. Dziękujemy Ci więc, że umiłowałeś nas na tyle, że posłałeś swojego Syna. Modlimy się, abyś i dziś pomógł nam kroczyć Jego śladami. W swoim cennym imię, o które się modlimy, amen. Wróćmy do miejsca, w którym byliśmy ostatnim razem. Skończymy Księgę Kapłańską dzisiaj i zajmijmy się Księgą Liczb, a zatem mamy sporo szczegółów do dopracowania. W Księdze Kapłańskiej. Dzisiaj w Księdze Kapłańskiej będziemy robić dwie rzeczy. Jednym z nich będzie ofiary. Nauczę was, jak być kapłanami i jak spełniać ofiary kapłańskie. Inną rzeczą jest to, że po zrobieniu naprawdę ciężkiego materiału kapłańskiego porozmawiamy o świętach Izraela. Święta Izraela były czasem świętowania. Więc zaczynajmy. Z ofiarami. Jedno z pytań, które pojawia się, gdy zbliżasz się do Księgi Kapłańskiej, jest takie: są te wszystkie ofiary. Zastanawiasz się, dlaczego istnieje tak wiele różnych rodzajów ofiary? Chcę więc wyjaśnić różne rodzaje poświęceń, osadzając je w pliku A. W kontekście różnych aspektów grzechu. Chcę więc omówić te różne aspekty. Grzechu, który się pojawia. Zwykle, gdy ludzie myślą o grzechu, myślą, że jest to swego rodzaju jedność płaska koncepcja. Innymi słowy, grzech jest grzechem i po prostu zrobiłeś coś złego i tyle. Machine translated by Google. 2.
Hildebrandt R.
Ale w rzeczywistości grzech jest złożonym zjawiskiem i dlatego chcemy się temu przyjrzeć. Różne aspekty grzechu, gniew, przebłaganie, od 3.54 do 5.19. Pierwszą rzeczą, jaką robi grzech, widzimy to w Księdze Liczb, co jeszcze omówimy, przyjrzymy się później, jest to, że kiedy ludzie grzeszą, Bóg reaguje gniewem. W książce P.T. Liczby, pamiętacie, kiedy błąkają się po pustyni, Bóg gniewa się jak? Odpowiedź na grzech. Jak radzisz sobie ze złością? Jest przebłaganie. Co to jest przebłaganie? Niektórzy z was wiedzą, czym jest przebłaganie. W moim przypadku zrobiłem coś, co oznałem mojego tatę, będę bardzo zły, więc dobrowolnie, zupełnie sam, skosiłem trawnik bez niego. Go pytał, żeby po powrocie do domu zobaczył, że trawnik jest skoszony i był łaskawy, usunięto. Wracam do domu, żona jest na mnie o coś zła, więc coś takiego zrobiłem, się myliłem, czy kupię kwiaty? Czy kwiaty to zakrywają? Czasem tak. Móc. Kwiaty się odbiły? Jeśli kwiaty są protekcjonalne, to kwiaty nie działają. Więc masz uważaj na kwiaty, mogą pójść w obie strony. Mówię, żebyś coś zrobił. Miło jest spróbować uspokoić ich gniew. Zatem przebłaganie ma związek z gniewem Bożym, który jest niezbędny. Przebłagać lub uspokoić. Znowu będziemy mówić więcej o gniewie. Naszej kulturze w ogóle nie radzi sobie dobrze z gniewem i zrozumieniem go. Aspekty grzechu, zanieczyszczenie, oczyszczenie, od 5.20 do 6.04. Grzech powoduje zanieczyszczenie. Istnieje skalająca natura grzechu, która powoduje zanieczyszczenie. Czy ktoś z was kiedykolwiek był w środowisku tak grzesznym, że w rzeczywistości odczuwał to fizycznie, brudny? Bywałem czasami w takich środowiskach, gdzie naprawdę czułem się brudny. To jest idea zanieczyszczenia, czujesz skażenie, brud grzechu. Więc jest potrzeba Oczyszczenie. Często w Piśmie Świętym oczyszczanie będzie dokonywane przy użyciu jakiej substancji? Woda. Użyją wody do oczyszczenia. Zatem z powodu zanieczyszczenia grzechem istnieje potrzeba oczyszczanie. Aspekty grzechu, wina, wstyd, pokuta od 6.05 do 7.11. Teraz jest poczucie winy i wstydu. Czy ktoś z was zrobił kiedyś coś złego i mieliśmy taką tradycję, że w zasadzie wpadasz do swojej sypialni i nurkujesz? Do łóżka naciągasz koc i poduszkę na głowę i masz nadzieję, że ci się to nie uda złapany. Na tym polega potrzeba ukrycia wstydu i poczucia winy. Swoją drogą, czy my? Machine translated by Google. 3. Żyć w kulturze bez wstydu? Nic nas nie zawstydza, ale w tamtych czasach wstyd był naprawdę wielka rzecz. Co zrobić, żeby się zawstydzić? Odpokutujesz za to. Co robi? Pojednanie oznacza? Zadośćuczynienie oznacza, że zapewniasz osłonę wstydu. A więc Adamie a Ewa grzeszy w ogrodzie. Czy czują wstyd? Co więc ze sobą robią? Zakrywają się. Ukrywają się w krzakach. Istnieje potrzeba zakrycia. Ten. Zakrycie nazywa się pojednaniem. Istnieje potrzeba zakrycia wstydu i poczucia winy. Aspekty grzechu, szkoda, zadośćuczynienie od 7.12 do 9.58. Czy grzech rzeczywiście wyrządza krzywdę innym ludziom? Ktoś coś kradnie, robi to faktycznie skrzywdzić kogoś innego? Kradzież czegoś tak naprawdę szkodzi komuś innemu. Więc zadośćuczynienie, gdy coś ukradniesz i zostaniesz złapany, musisz to spłacić. Ty? Trzeba spłacić w wielokrotnościach 4. Musisz spłacić czterokrotność tego, co wziąłeś. Więc to jest zadośćuczynienie. Swoją drogą, czy nasza kultura radzi sobie dobrze z zadośćuczynieniem? A osoba popełnia przestępstwo, czy muszą płacić zadośćuczynienie, czy po prostu wtrącamy ich do więzienia? Wrzucamy ich do więzienia. Osoba gwałci i szkodzi innej osobie, ale nigdy tego nie robi, muszą zadośćuczynić osobie, którą skrzywdzili? W naszej kulturze przeważnie nie. Tam. Osoba musi stawić czoła osobie, którą była ofiarą, musi dokonać zadośćuczynienia. W naszym kultury po prostu je zamykamy, a ofiara musi radzić sobie sama. Więc to jest idea zadośćuczynienia. Szkoda została wyrządzona, grzech wyrządza krzywdę człowiekowi. Zadośćuczynienie polega na tym, że musisz naprawdę spróbować naprawić to, co zrobiłeś. Na przykład ktoś robi coś złego w naszej kulturze. Czy ktoś z was? Chłopaki nigdy nie widzieli, gdzie muszą przepracować tyle godzin na rzecz społeczności. W innych słowem, naruszyli społeczność, więc sędzia mówi, musisz odrobić 40 godzin. Praca społeczna. Czy jest w tym coś dobrego? Osoba może faktycznie pracować. Odpłacić za szkody, które wyrządzili. Taka jest więc koncepcja zadośćuczynienia. Życzę naszej kultury miał więcej tego pojęcia zadośćuczynienia. Myślę, że naprawdę pomogłoby to wielu osobom. Którzy dopuścili się przemocy wobec innych, gdyby rzeczywiście musieli zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie. Pytanie ucznia, przebłaganie jest reakcją na złość i próbą ułagodzenia. Gniew Boga. Zatem przebłaganie jest czymś w rodzaju ułagodzenia. W moim przypadku byłoby to TZW kup kwiaty dla mojej żony i poproś ją, aby poszła na kolację. Próbuję jej to wynagrodzić. Machine translated by Google. 4. Coś, co zrobiłem źle. Próbuję więc uspokoić jej gniew, którego oczekuję. Naprawa. Oznaczałoby to, że ma tę wyjątkową cechę, a ja to po prostu schrzaniłem. Na czym polegałoby zadośćuczynienie? Kupiłbym jej nowy i miał nadzieję, że może nawet się nie dowie. Ale ty wiesz, co ja mówię, czym byłoby uspokojenie? Zepsułem to, ona będzie wściekła, a ja. Spróbuj uspokoić jej gniew. Zadośćuczynienie brzmi, hej, kupię ci nowy. Tak by było różnica między nimi. Słuszna uwaga. Aspekty grzechu, zerwanie komunii, spowiedź od 9.59 do 12. Komunia jest zerwana. Grzech niszczy komunię między ludźmi. Osoba, która kłamie o drugiej osobie, plotkuje o innej osobie, zrywa kontakt z ludźmi. Więc wspólnota jest zniszczona przez grzech. Jak przywrócić społeczność? To już koniec wyznanie. Swoją drogą, czy pamiętacie, że w Nowym Testamencie jest napisane, że jeśli my wyznać nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam je? Grzechy mają być przyznał się we wspólnocie. Następnie następuje regeneracja. Czy ktoś z was był w TZW? W kościele, w którym wydarzył się naprawdę zły grzech, a kościół zbiera się razem, osoba wyznaje swój grzech, a kościół gromadzi się wokół tej osoby i przywraca ich? Na tym polega proces odnowy. To są naprawdę ważne procesy, spowiedź. Grzechu i odnowienia. Zatem istnieją wszystkie te aspekty grzechu. Czy będą różne aspekty? Ofiary, które dotyczą tych rzeczy? Zatem ofiary zostaną przygotowane, aby pracować z niektórymi tych koncepcji tutaj. W ten sposób składamy nasze ofiary. Przede wszystkim znaczenie. Krew. List do Hebrajczyków 9.22 mówi, bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Ostatecznie czyja krew zostanie przelana za odpuszczenie grzechów? Krew Jezusa. Więc Jezus umiera. Czy chrześcijaństwo jest w pewnym sensie krwawą religią? Bardzo jest. To przez krew Chrystusa, że jesteśmy uzdrowieni, jesteśmy oczyszczeni. Swoją drogą, czy wyczuwasz ironię? Przez krew Chrystusa zostajemy oczyszczeni. Czy krew jest zwykle środkiem czyszczącym? Zwykle jest to płamienie krwi, ale tutaj krew służy do oczyszczenia. Bez rozlewu krwi. W Nowym Testamencie nie ma odpuszczenia grzechów. W Starym Testamencie byli to Żydzi, nie wolno pić krwi. Zanim to zrobili, musieli spuścić krew ze zwierzęcia. Zjadłby mięso. Dlatego krew została specjalnie usankcjonowana w Starym Testamencie, w tej księdze. Machine translated by Google. 5.
Kill the bread.
Księgi kapłańskiej, nie wolno im jeść krwi. 5 rodzajów ofiar, całopalenie od 12.01 do 13.24. A jak wyglądały ofiary? Ogólnie rzecz biorąc, chcę przejść około 5 z tych ofiar, które są głównymi typami. 5 różnych typów ofiar i to wszystko. Pochodzą z pierwszych rozdziałów Księgi Kapłańskiej. Naszą pierwszą ofiarą jest całe spalone oferta, a ta jest naprawdę złożona. Co ulega spaleniu w całej ofierze całopalnej? Całość zostaje spalona. Całość zostaje spalona i dlatego tak się dzieje zwane całopaleniem. Czy to będzie najdroższe poświęcenie? Tak. Kiedy złożono ofiarę? Podawano go wieczorem i rano. Zatem w rano składali całopalenie, a wieczorem składali całe całopalenie oferując. Całe zwierzę uległoby spaleniu. Jest to najdroższy z ofiary. Rzecz jest całkowicie oddana Bogu, gdyż całe zwierzę zostaje spalone całkowicie. Oddany Bogu. Ofiara za grzech, oczyszczenie, od 13.25 do 16.18. Inny rodzaj ofiary, który pojawia się w czwartym rozdziale Księgi Kapłańskiej, to TZW. Grzech lub ofiarę oczyszczającą. Różne tłumaczenia Twojej Biblii zostaną przetłumaczone, te ofiary są różne, ale tak naprawdę to jest to samo, grzech i oczyszczenie. Oferując. W tej ofercie liczy się status osoby. Więc jeśli jesteś kapłanie, musisz ofiarować cielcą lub jakieś duże zwierzę. Jeśli jesteś liderem społeczności, ty zaoferować coś więcej. Jeśli jesteś zwykłą osobą, ofiarujesz owce lub kozę. Więc jeśli jesteś księdzem, musisz ofiarować znacznie więcej. Jeśli jesteś zwykłym człowiekiem, ofiarujesz się po prostu owce lub kozę dla siebie. Bardzo interesujące w przypadku tego poświęcenia jest to, że jeśli jesteś biedny, możesz ofiarować 2 turkawki. To prowadzi mnie do Nowego Testament. Pomyśl o księdze kapłańskiej. Maryja ma Jezusa za syna. Ona rodzi Jezus. Czy Maria jest nieczysta? Czy kobieta po porodzie jest nieczysta? 33 lub 66 dni. Po niej okres nieczystości się skończył, czy ma przyjść i złożyć ofiarę oczyszczającą? Tak. Kiedy Józef i Maryja przyjdą po oczyszczenie, co Maryja ofiaruje w Nowym Testament? Czy ktoś to pamięta? 2 turkawki. O czym nam to mówi? Ich status w tej kulturze? Czy Jezus wychowywał się w rodzinie z klasy średniej, czy też był wychowany? Machine translated by Google.
6.
W biednej rodzinie? Dwie turkawki mówią nam, że Jezus nie był bogaty. Mówicie, no cóż, stolarze, zarabiajcie dobre związkowe pensje. To niedaleko Bostonu. Jezus wychował się w biednej rodzinie. Maryja ofiarowuje dwie turkawki. To mówi nam, że wcale nie byli to ludzie o wysokim statusie i prawdopodobnie raczej na odwrót. Kiedykolwiek potrzebne jest oczyszczenie, ofiarowują się tego typu ofiary. Inną ważną rzeczą w tym przypadku jest to, że ksiądz musiał trochę zjeść ten. Wymachiwali niektórymi częściami zwierzęcia przed Panem i przed sobą: zjem trochę tego. Nawiasem mówiąc, w tych ofiarach Bóg zapewniał swoje. Kapłaństwo? Czy kapłaństwo rzeczywiście otrzymywało pożywienie z tych ofiar? Tak. A więc Boże, zajmując się kapłaństwem, bo księża nie będą mieli dużo ziemi. D. Księża nie posiadali gospodarstw rolnych i dziedzictwa ziemskiego. Zdobyli miasta lewickie, ale tego nie zrobili. Dużo rolnictwa, jak inni ludzie. Kiedy więc przynieśli ofiary, kapłani będzie mógł zjeść część ofiar. Ofiara zadośćuczynienia od 16:19 do 18:21. Teraz następna ofiara jest tłumaczona na wiele różnych sposobów w różnych tłumaczeniach: ofiarę zadośćuczynienia. Najbardziej podoba mi się to, nazywając to ofiarą zadośćuczynienia, ale prawie nie tłumaczenie tak to tłumaczy. Kiedy widzisz ofiarę zadośćuczynienia, jaki jest jej cel? Ta oferta? Naprawa. Zanim zaoferujesz ten, załóżmy, że ukradłeś czyjś. Owca lub koza. Zanim zaoferujesz tę osobę, musisz spłacić tej osobie 4 razy, co ukradłeś. Musisz więc dokonać zadośćuczynienia, zanim zaoferujesz to komuś. Naruszenie. Tłumaczy się to także jako ofiarę za występek lub ofiarę za przewinienie. Więc to są 3 nazwy, zwykle jest tłumaczone przez jedno z nich. Lubię zadośćuczynienie, ponieważ ono w rzeczywistości mówi więcej, jaka jest rzeczywista funkcja tej oferty. Więc to w ramach zadośćuczynienia. Spłacać. Te 2 naprawy i oczyszczenia są wykonywane niemal dokładnie w ten sam sposób. Innymi słowy, część zwierzęcia zostaje spalona, a drugą część kapłan otrzymuje do zjedzenia. Więc w obu przypadkach część zwierzęcia zostaje spalona i machana przed Panem, a druga część ksiądz będzie jadł. Załóżmy teraz, że jesteś księdzem i widzisz kogoś przychodzącego z owcą lub machine translated by Google.
7.
Kozie, jakiej ofiary chcesz? Czy chcesz całą ofiarę całopalną, czy też chcesz jeden z tych? Całą ofiarę całopalną, czy wolno wam coś z tego jeść? Nie. Z jednym z to, czy możesz coś zjeść? Tak. Czy byłby to problem dla księży, którzy składali ofiary wokół, gdy ludzie zaczynają przychodzić, ślina im cierpnie, gdy widzą ofiary przychodzić? Właściwie zobaczymy tego gościa o imieniu Eli i Samuel. Zobaczysz, dzieci Eliego zdzierają mięso z ofiar. Swoją drogą, czy jest naprawdę źle? Kiedy zdzieracie ofiarę Bożą? Zatem dla dzieci Eliego nie będzie to zbyt dobre. Czy widzisz problem? Tego rodzaju ofiary dostają trochę do jedzenia, podczas gdy przy całopalenia nie uczynili tego. Zaczynają więc mieć nadzieję na zadośćuczynienie lub oczyszczenie oferując. Ofiara wspólnoty, wolna wola, przysięga i dziękczynienie od 18:22 do 19:56. A teraz kolejna ofiara społeczności, nazywana szalom. Ofiarę pokojową. Pokój to po hebrajsku szalom. Nazywa się to więc ofiarą stypendialną lub oferta pokoju. Istnieją 3 różne sposoby wykonania tego. Można to po prostu zrobić za dobrowolną ofiarę. Innymi słowy, możesz po prostu złożyć ofiarę Bogu, ponieważ ty chcesz złożyć ofiarę Bogu. Swoją drogą, czy ktoś z was słyszał o wolnej woli? Oferując? To jest tło dla tego. To się po prostu robi, nie z obowiązku czy odpowiedzialność, to ty wybierasz, przynosisz i składasz ofiarę wolnej woli Pan. Ten jest również używany do wypełnienia ślubowania. Zamierzamy przyjrzeć się ślub Nazarejczyka dzisiaj. Kiedy wypełniacie ślubowanie, utrzymujecie tę wspólnotę, czyli pokój ofiarę i w ten sposób dokończysz ślubowanie. Składasz ofiarę Panu. Czasami możesz to zrobić jako todach w ramach dziękczynienia, po prostu dziękując Panu za. Jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego coś w tym rodzaju. Jego chizd trwa na wieki. Skłania do złożenia ofiary dziękczynnej. Zatem ta ofiara pokojowa jest składana z tych trzech powodów. Ale to, co jest naprawdę fajne w tym przypadku, to zgadnij, kto może to zjeść. To jest nazwane ofertę wspólnoty. Oznacza to, że ludzie, którzy przynoszą zwierzę, mogą zjeść część to też. Więc sami ludzie mogą to zjeść. Więc ten, który zjesz ze swoim. Rodzinę i księży razem. Byłby to wspólny posiłek, dlatego nazywają go a. Machine translated by Google. 8. Ofertę społeczności, ponieważ każdy może zjeść jej część. Ofiara zbożowa od 19:57 do 21:57. Oto główne ofiary ze zwierząt w Izraelu i jest jedna. Więcej. Nie lubię nazywać tego ofertą zbożową, ponieważ kiedy mówię płatki zbożowe. Ofiarowanie co przychodzi ci do głowy? Nagle masz Cheerios. Przez twoją głowę, twoje tosty czy cokolwiek innego. Właściwie czym są zboża? Ziarno. Dlatego nazywa się to ofiarą zbożową. Czy ktoś pamięta dwa rodzaje zbóż, które Izrael miał? Pszenica byłaby jedną z nich. Czy ktoś pamięta drugą? Jęczmień. Tak to jest. Prawidłowy. Pszenica i jęczmień to dwa zboża uprawiane w Izraelu. Więc zaproponowałbyś ta pszenica i jęczmień. Czy ta ofiara była z krwią? Nie. To była pszenica i jęczmień. Oferując. Można to zrobić za pomocą oleju i soli, ale bez drożdży. Wydaje się, że coś jest. Z drożdżami powodującymi wyrośnięcie chleba, co jest niedopuszczalne. Bez drożdży, ale może zawierać sól i może zawierać olej. Kiedy mówię olej, co mamy na myśli? Oliwa z oliwek. Więc możesz dodać oliwkę, wlej olej do ziarna, wymieszaj i wyjdź stamtąd. Więc to są różne ofiary. Tak, w otoczeniu byłoby kadzidło i mógłbyś złożyć ofiarę właściwie. Jest ofiara kadzidła. Bóg kazał sporządzić specjalne kadzidło. Istnieją różne aspekty to. Kapłani mieli specjalne kadzidła, które palili na ołtarzu kadzielnym. Bóg określił przepis na to, więc kiedy wejdziesz do środka, poczujesz specyficzny zapach lub zapach przybytek przeznaczony dla kapłanów. Ale był też ołtarz kadzielny i ty. Mógłby palić kadzidło w tym miejscu, ale to nie jest tak, jak w przypadku pozostałych, które są bardziej ofiarne. Rodzaje rzeczy. Święta Izraela, dwie pory roku, 21:58-26:08. Przejdźmy od ofiar. Dokonaliśmy całego poświęcenia i tyle. Trudna część. Teraz spójrzmy na święta. Czy Żydzi świętują? Tak, robią to. Do. Zdajesz sobie sprawę, że jedynym facetem, który był w więzieniu, porwany przez Arabów, był żydowski żołnierz przebywający w więzieniu od 5 lat. Dzisiaj został uwolniony. Zatem Żyd ludzie będą dzisiaj świętować jego uwolnienie. Do dziś jest to wielka sprawa w Izraelu. Istnieje więc filozofia pór roku. Opiszę tylko pory roku. W nowym. Machine translated by Google. 9. Anglio, czy mamy 4 pory roku? Niektórzy myślą, że tak naprawdę mamy tylko lato. I zima. Ale tak naprawdę to, co teraz widzicie, to jesień. Niech niektórzy z was poszli na górę do New Hampshire jesienią i widziałem góry pokryte drzewami zmieniającymi liście. I co w tym pięknego? Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję jesienią, powiedziano mi, że wiatr jest w tym roku zdmuchując liście z drzew. New Hampshire jest absolutnie przepiękne. Drzewa w jesiennych kolorach. Mamy więc jesień, mamy lato i mamy zimę. Czy duże zimy w Nowej Anglii? Wtedy mamy wiosnę. A wiosna to czas nadchodzenia życia. Mamy więc 4 pory roku. A teraz chcę, żebyście sobie pomyśleli, czy jest tu ktoś z Kalifornii?
Tak.
D. Pogoda w Izraelu przypomina, przynajmniej mi powiedziano, Kalifornię, ponieważ występują tu dwie pory roku Izrael. Latem otrzymujesz około 4 lub 5 miesięcy absolutnej suchości. Każdy dzień jest dokładnie to samo. Jeśli więc pójdziesz sprawdzić prognozę pogody, oto prognoza pogody. Latem w Izraelu, ten sam, ten sam, ten sam. To po prostu tak trwa. Ponieważ każdego dnia, kiedy wychodzisz, jest słonecznie. Zaczyna się chłodno o poranku. Robi się gorąco dzień, a co potem będzie wieczorem? Znowu robi się chłodno. Robi się prawie zimno o godz. Noc. I wtedy zaczyna się kolejny dzień rano chłodny, w dzień ciepły. Bez chmur. Każdy dzień jest słoneczny. 4 miesiące całkowicie suche. Jest sezon letni. To jeden z ich pory roku. To, co dzieje się wtedy, zimą, polega na tym, że przypada pora deszczowa. Więc mają tak zwane deszcze wcześniejsze i późniejsze. Wcześniejsze deszcze będą we wrześniu, październik, listopad, wczesne deszcze. Potem dostają późniejsze deszcze na wiosnę. A więc mają wczesne i późniejsze deszcze. Mają porę deszczową i porę suchą. Czy to wpływa na rzeczy, które tylko oni mieć dwa takie ważne sezony? Zatem na wiosnę w zasadzie dostaną swoje. Pszenica i jęczmień w zbiorach wiosennych. Czy pszenica i jęczmień mogą przetrwać? Lato bez deszczu przez 4 miesiące? Nie, nie mogą tego zrobić. Zatem pszenica i jęczmień opadają w porze deszczowej i trawa rośnie. Wtedy w zasadzie to rozumiesz. Jeżeli kiedykolwiek pojedziecie do Izraela, spróbujcie pojechać na wiosnę. Mieć wybór. Jedziesz wiosną, bo kończy się pora deszczowa, CO. Machine translated by Google. 10. Stanie się z pustynią? Masz pustynię, która jest cała brązowa i wygląda jak pustynia, a potem nagle deszcz spadnie na pustynię i co się stanie? Wszystkie trawy wyrośnie i te małe krokusy pokryją pustynię kwiatami i tak się stanie. Absolutnie wspaniały. Widzisz góry pokryte tymi kwiatami i zielenią. Jaki jest problem? Jak długo to trwa? Trwa to kilka tygodni i co potem dzieje się? Nadchodzi suchy, ciepły, letni wiatr i CO robi z trawami. Kwestia dni? Po prostu robią się brązowe, a potem nagle wszystko znika. Z powrotem do brązu. Potem będziesz brązowy przez resztę lata. Ale przez jakieś 2 tygodnie wiosna jest absolutnie cudowna. Tak więc w kwietniu często pięknie jest to zakończyć. Tam. Pustynia kwitnie jak róża, że tak powiem. I nagle wszystko jest po prostu więdnie i umiera i nadchodzi lato. Pascha 26:09-27:19. Zatem wiosną uprawia się pszenicę i jęczmień. Przejdziemy przez piątkę wielkie święta Izraela, a te święta są świętami żniw. Kiedy świętujesz? Ty świętować po zebraniu plonów. Tak więc na wiosnę będzie pszenica i jęczmień zbiór. Jaka jest data Paschy? Wszyscy o tym wiecie. W chrześcijaństwie my. Co świętować w czasie Paschy? Wielkanoc. Taka nasza Wielkanoc. Kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał. Znowu, wtedy świętują Paschę. Mówimy więc o wiośnie. Pascha jest obchodzony, co oni robią? Mają baranka, baranka paschalnego, mają gorycz zioła, a co jeszcze? Chleb pszaśny lub krakersy. Czyli w zasadzie te. Te trzy rzeczy na Paschę, na kolację paschalną, na kolację Pesach, a potem one przez 7 dni jeść pszaśny chleb. 7 dni jedząc wyłącznie pszaśny chleb. Pszaśnik pamiętający, że musieli szybko wyjść z Egiptu, a tego nie zrobili mieć czas, żeby urosło. To kapłańska 23, mówi o Paschy i pszaśnikach chleb. To już wczesna wiosna. Wcześnie rozpoczynają żniwa pszenicy wiosna. Święto tygodni, zesłanie Ducha Świętego 27:20-29:26. A ile jest 7/7? Czy ktoś tu zajmuje się matematyką? 7 do kwadratu, 40. 9. Plus jeden to 50. 7/7 to święto tygodni. Widzisz, dlaczego nazywają to? Machine translated by Google. 11. Święto tygodni? Jest 7/7. 7/7 to 7 tygodni. Tydzień tygodni. 7 razy 7 święto tygodni. Do tego 7/7 i 1 dzień. 50, pięćdziesiątnica. Kiedy mówię pentę, co to jest pentę? Pentę to 5 jak pięciokąt. Więc pięćdziesiątnica ile dni po święcie Paschy? 50 dni później. Więc masz Paschę, a potem robisz 7/7 plus 1. Tygodnie tygodni to 7/7. I skończysz plus 1, dostaniesz 50 i to będzie pięćdziesiątnica. Pentej 5 koszt. Swoją drogą, co dzieje się podczas Paschy w Nowym Testamencie? Jezus umiera. Masz dostał wieczerzę pańską, potem Jezus przez nią przeszedł i został ukrzyżowany i 3 dni później powstaje z martwych. Co dzieje się w święto pięćdziesiątnicy w Nowym Testamencie? Dzieje rozdział 2, Duch zstępuje. Swoją drogą, czy my w ogóle mamy takie kościoły? Nazwane tak. Macie coś, co zwykło się nazywać ruchem zielonoświątkowym. Robi. Czy ktoś chodzi do kościołów zielonoświątkowych? Są kościoły zielonoświątkowe, to tam. Pochodzi. Swoją drogą, jakie jest dla nich specjalne przejście? Rozdział 2 Dziejów Apostolskich dotyczy ducha. Zstępował, mówił językami i tym podobne rzeczy. Podobnie są kościoły zielonoświątkowe. Na tej podstawie w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich. To jest Pascha i święto tygodni. To będzie CEO? Wcześniej CEO robimy. Powiedzmy kwiecień? Ten będzie 50 dni później, mamy czerwiec. Potem zwykle coś podobnie jak w czerwcu dobiegają końca żniwa pszenicy i jęczmienia. Pokłosie 29, 27 myślnik 31, 23. Co to jest pokłosie? Kiedy wyjdziecie zbierać pszenicę i jęczmień, będzie. Niektóre akcje. Podobnie jak trawa z dyniami, które mają na sobie głowy. Głowa będzie miała pszenica i jęczmień w głowie. Bierzesz sierp, wiesz, co to jest sierp, wiesz. Znakiem komunistycznym jest sierp. Łapiesz garść tych łodyg i siekasz je. Złapać. Garść, posiekaj. Siekaj, siekaj. Więc robisz to ręcznie. Czy dużo lepiej jest to zrobić za pomocą TZW traktor John Deere? Nie mieli traktora John Deere, więc go posiekają. Ręcznie. Czy podczas ręcznego siekania część tego ziarna spadnie na ziemię? Wiele z nich nie będzie, ale część tak. Czy pozwolono im odebrać ziarno z grunt? Nie. Musieli wyjechać, jeśli siekali ziarno, siekali łodygi. Część spadła na ziemię, musieli ją tam zostawić, bo biedni poszli za nią. Machine translated by Google.
12.
Żniwiarze zbierający pokłosie. Czy biedni musieli pracować i zbierać pozostałe zboże? Za? Byli też, kiedy wyciągnęli swoje traktory John Deere i radzą sobie swoje pola, mieli zaokrąglić krawędzie narożników swoich pól. Innymi słowy, nie wolno im było zbierać plonów aż do narożników. Narożniki pól były. Być zaokrąglone. Kto miałby zbierać zaokrąglone części pola? Biedak. Ty też. Widzicie, w ten sposób Izrael pomagał opiekować się biednymi. Nawiasem mówiąc, czy biedni musisz wyjść i pracować na to ziarno? To nie było tak, że po prostu im to przekazano. Musieli wyruszyć tam ze żniwiarzami, podążać za żniwiarzami i pracować. Musieli udali się do zakątków pól i musieli zbierać plony z tych zakątków pól. To jest zwane pokłosiem. Kiedy wejdziemy w księgę Rad, przekonamy się, że Rad jest maszyna do polerowania. Ona jest robotnicą, wychodzi i zbiera plony z pól żniwiarzy. Więc to jest na wiosnę. Co zbiera wiosna? Pszenica i jęczmień. To są twoje trawy, coś w rodzaju dorastania. Jesienne żniwa 31, 24 myślnik 34, 57. Teraz mija 4 miesiące bez deszczu. Kiedy rośliny nie mają wody, to ją mają. Co? Próbowałem to powiedzieć mojej żonie. Niektórzy ludzie mają zielony kciuk, ona ma brązowy. Kciuk. Każda roślina, którą mamy w domu, zostaje zabita. Trzeba wlać do nich wodę sporadycznie. 4 miesiące bez deszczu. Teraz pytasz, jak żyją rośliny? Co się dzieje, każdego ranka dostają rosę? Dlaczego? Jesteście Morzem Śródziemnym. D. Morze Śródziemne wypływa z tego ciepłego, wilgotnego powietrza. Kraj miał całą noc i co stało się z temperaturą? Temperatura w nocy spada. Ziemia jest chłodna, ciepła. Wilgotne powietrze napływa znad oceanu, Morza Śródziemnego. Kiedy nadejdzie ciepłe, wilgotne powietrze? Chłodna kraina, co ona robi? Skrapla się na ziemi i powoduje rosę. Byłem na zewnątrz. Na drogach i rosa była tak gęsta, że widziałem, jak rosa spływała do kanałów burzowych. W innymi słowy, zbiera jest tak gęsty, że opada. Rosa zatem jest rośliną. Przetrwać lato. To ta niewielka ilość wilgoci, którą otrzymują. Jakie więc rośliny hodowano na jesień? 4 miesiące niczego. Ale słońce. Swoją drogą, czy winogrona lubią słońce? Szczerze mówiąc, co roślina dzisiaj robi? Machine translated by Google. 13. Izrael rośnie najlepiej na świecie. Jaki owoc lubi słońce, lubi dużo słońca. Solidne słońce przez 4-5 miesięcy z rzędu? Pomarańcze. Dostajesz pomarańcze wielkości grejpfruta. Tam. Są najlepsi w historii. Przysięgam, że warto pojechać choćby po to, żeby napić się pomarańczy z Jaffy. Ich pomarańcze są fenomenalne, ponieważ przez 5 miesięcy miały solidne słońce. Więc tu. Robią winogrona. Winogrona rosną i zajmują się ogrodnictwem za pomocą winogron i ich pielęgnacji z winorośli. Swoją drogą, czy Pismo Święte będzie często wspominać o winogronach? Czy widzieliśmy? Winogrona produkują CO? Wino, sok winogronowy i tego typu produkty. Zobaczymy wiele. Winogrona w Piśmie Świętym. Figi będą na tych palmach. Będą mieli z tego powodu wielką kępę fig. Zważę, nie wiem, 40-50 funtów i będą spadać te wszystkie małe figi. Figi są naprawdę słodkie, a jedyne, co im zrobią, to zmiażdżenie ich i obrócenie w dżem figowy. W zasadzie rozsmarują to na chlebie. Zatem figi to naprawdę coś słodkie i zdejmą to z tych palm. Będą mieli tę ogromną liczbę fig. Rozwalą to. Nałożą słodycz figi na dząsła i usta dziecka na słodycze. Więc figi tam będą. Dużo robią z oliwkami. Czy tamtejsi ludzie jedzą dużo oliwek? Nie mogę znieść. Oliwki, więc nie wyszło mi zbyt dobrze. Oliwa z oliwek, uwielbiam potrawy gotowane na oliwie z oliwek. Zrobią to. Robić dużo. Zmiażdżą oliwki, zrobią z nich oliwę i oliwa będzie jedną z nich. Główne produkty. Ilekroć w Piśmie Świętym widzisz oliwę, mamy na myśli oliwę z oliwek. To jest dla nich wielka podstawa. Wyślą to na cały świat. Figi, oliwki i winogrona te. Są tym, co zbierają przez całą jesień. Właśnie wtedy zbierają plony jesienią, zwykle we wrześniu. Październikowe. P. Święto Trąb, 34-58-36-28. Jesienią będą mieli święto trąbek. Nazywa się to Rosz hektarów sana. Rosz oznacza głowę roku, dlatego początek roku rozpoczyna się we wrześniu. Oni mają kilka różnych sposobów obliczania swoich lat. Kiedy mówię o trąbach, w czym problem? Myślisz o trąbce, myślisz. Czego? Mosiężna trąbka grająca dźwięki, tada-tada i tego typu rzeczy. Kiedy mówią trąby, to szofar, czyli róg barani. Wychodzi tak i tak będzie. Machine translated by Google. 14. Okrągła rzecz. Są mniej więcej tak duże. Kosztują około $125 za małego. Ty? Zdobądź duże z podwójnymi zawiasami, będą kosztować około $250, za bacha zapłaciłem mniej. Trąbka, kiedy grałem na trąbce. Swoją drogą, na tych baranich rogach da się zagrać dostroić się do rogu baraniego? Wszystko będzie brzmiało o braach. To nie jest tak, jak a trąbka, tak jak wy gracie, jakaś oda lub coś na waszej trąbce. To będzie. Po prostu będą wydawać ten wielki dźwięk braach, wydobywający się z tego szofaru. To będzie. Po prostu zadąć w ten barani róg. Jeśli kiedykolwiek dotrzesz do Izraela i będziesz chciał się tam dostać. Coś fajnego, szofar jest naprawdę dobry. Szkoda, że nie mam na to pieniędzy, ale są bardzo drogi. Te baranie rogi mają je do dziś. Jesienią tego roku. Początek roku, braach, zatrąba i nazywają to świętem trąbki. To początek nowego roku. R. Dzień pojednania 36, 29-39, 29. Dzień pojednania będzie 10 dni później w tym pierwszym miesiącu. Nazywa się Jom Kippur. Jom wiecie, ponieważ studiowaliśmy to w księdze rodzaju pierwszego, Jom to co? Rodzaju jeden dzień. Więc to jest dzień. Jom Kippur to dzień pojednania. To jest najbardziej święte ze wszystkich świąt żydowskich. To jest najświętsze, najświętsze. To jest jeden. Gdzie panuje cicha refleksja nad życiem. Bardzo, bardzo ważny dzień święty. Ze wszystkich świąt to jest to bardzo ponury, kiedy zastanawiasz się nad swoimi grzechami. A teraz, co właściwie dzieje się w Jom Kippur? To jest Księga Kapłańska 16. W zasadzie mają dwie kozy. Przyprowadzają dwie kozy, a pamiętacie, że o kozę rzucali losy? Tak więc jedna koza zostaje uwolniona, a inna koza to co? Poświęcony. Biorą krew, więc jest krew jednego kozła. Zajęty. Raz w roku krew trafia na przebłagalnię. Pamiętajcie, że mieliśmy Arkę Przymierze? Arka Przymierza była właśnie takim pudełkiem. Na górze pudełka było to przebłagalnia z dwoma cherubinami, których skrzydła stykają się u góry. Pomiędzy cherubi nazywano przebłagalnią i raz w roku pobierano z nich krew. Wybranego kozła i posypali jego krwią przebłagalnię. A tak przy okazji, Józef Flawiusz i niektórzy późniejsi mówią nam, że kapłani się bali, ponieważ kiedy tam będziesz, jeśli krew nie zostanie przyjęta, Bóg może cię zabić. Machine translated by Google.
15.
Miejsce. Więc to, co zrobili, polegało na tym, że zawiązali linę wokół księdza, tak że kiedy kapłan odchodził do miejsca najświętszego i Bóg go zabił, wszyscy inni księża nie muszą wchodzić i spróbuj go wyciągnąć i też daj się zabić. Obwiązali go więc powróżem i mieli na nim dzwonek, a potem, jeśli facet upadnie, po prostu wyciągają go liną. To później. Tradycja. Ale to jest ten najważniejszy i święty dzień, kiedy pobierają krew i polewają ją. Miejsce miłosierdzia. Co się dzieje z drugą kozą? Druga koza zostaje uwolniona. Czy widzisz? Tam obrazy? Jedna koza umiera i krew zostaje przelana, druga koza wychodzi na wolność i ta koza jest kozłem ofiarnym. Zatem kozioł ofiarny zostaje uwolniony, ale za to ktoś umiera. Czy widzisz pomysł? Tam substytucji? To rzeczywiście pasowałoby do Jezusa Chrystusa, że jedna osoba umiera. A druga osoba wychodzi na wolność. Jest to więc dzień podniosły i święty. Swoją drogą, jeśli masz zamiar zaatakować Żydów, to jakiego dnia chcesz zaatakować ich? Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o wojnie Jom Kippur? To jest kiedy oni zostali zaatakowani. To jest najważniejszy i święty dzień. Czy niektórzy Żydzi nie walczyliby dalej? Ten dzień? Problem w tym, że większość Żydów to osoby świeckie, przynajmniej wielu Żydów w Izraelu świecki. Czy będą walczyć? Będą walczyć, a co się stało, to kiedy dostali? Oni zaatakowali i zdmuchnęli ich. Zostali zaatakowani w ich Jom Kippur i to po prostu coś ci pokazuje. S. Święto namiotów lub święto namiotów Sukkot 39, 30-44, 26. A teraz święto namiotów. Co to jest? Kiedy jest święto namiotów? Muszą wyjść i zamieszkać w namiotach, tak jak to czynili przez 40 lat na pustyni wędrowny. Święto namiotów upamiętnia więc wędrówkę po pustyni. Byli na pustyni z Bogiem i trudnościami i trudami pustyni. Gdy przebywali z Bogiem w namiocie, przenosząc się z miejsca na miejsce. Nazywa się Sukkot. Sukkach to nazwa tej chaty. Muszą zbudować te namioty i muszą w nich mieszkać te namioty. Kiedy byłam w Izraelu, pojechaliśmy i ja, dr Perry Phillips, mąż Elaine Phillips. W dół, ponieważ chcieliśmy udać się do Meach Shearim. Meach Shearim jest tam, gdzie jest prawdziwy religijni Żydzi mieszkają w Jerozolimie. Czy widziałeś kiedyś prawdziwych religijnych Żydów? Machine translated by Google. 16. Czarne kapelusze i czarne kręcone pytania. Zawsze chodzą po Ushime Izrael i... tak podskakują. Chcieliśmy więc zejść na dół, zobaczyć jak zachowują się ortodoksyjni Żydzi świętować z tymi sukkami i zobaczyć, jak zbudowali te namioty. Więc zeszliśmy do Meach Shearim i zauważyliśmy, że na zewnątrz wisiały wszystkie te kobiety. Bary tego jednego miejsca i usłyszeliśmy tę muzykę. Więc poszliśmy na górę i tak przy okazji, idziemy, Żydzi oddzielają kult mężczyzn i kobiet. Tak. Dlatego kobietom nie wolno było wchodzić. I był tam pokój, większy niż ten, i był tam ten facet, na górze, płaczący. Klarnet. Więc on lamentuje nad tą muzyką, a jest w tym około, nie wiem, 200 facetów pokoju, podskakując z rękami na ramionach i podskakując. Więc Perry i ja myślimy, hej, wiesz, jesteśmy mężczyznami, nie ma w tym nic złego. Nie jesteśmy Żydami, ale przez swoją drogą, jeśli nie jesteś Żydem, czy musisz wtedy nosić jarmułkę na głowie? Więc oczywiście, spójrz na mnie, nie jestem Żydem. Więc mamy jarmułkę, nakładamy jarmułkę na głowę i schodzimy do tego pokoju. Cóż, nie mówią ci, że to jest jak gra w piłkę nożną bez żadnych zasad. Ci goście zaczynają się zbliżać i zaczynają cię atakować twoje żebra. Jedziesz tam, myśląc, że to coś w rodzaju sprawy społeczności, jesteś z nimi. I nagle bam! Zostajesz trafiony. Następnie bam, zostajesz uderzony z drugiej strony. Jestem całkiem duży chłopczyk, więc nie zaczynaj mnie tak bić. Więc my zostajemy walnięci, ale ty trzeba dać się walnąć w rytm muzyki. Więc za każdym razem, gdy jest rytm, zostajesz walnięty. Powiedzieliśmy więc, ok, nie mam zamiaru nikogo walnąć, ale zacząłem chronić siebie, bo zaczynało mnie to boleć. To, o co naprawdę się martwiłem, to kapelusz na mojej głowie głowę, bo co jeśli ten kapelusz spadnie, to będzie problem. Tak. Mógłbyś zostać zadeptany na śmierć, i mówię to śmiertelnie poważnie. Gdy już wystarczająco nas walnęli i brzmiało, czas się stąd wydostać. Mamy tego dość. Ale to był tylko taniec. Do muzyki, ale to było naprawdę fizyczne. Przypominało to trochę męski taniec. To było jak bez rzeczy. Właściwie to było naprawdę fajne, ale po prostu nie czułem się stosownie, oddając ci walnięcie, wiesz co mówię? W każdym razie, chociaż byłem przeszkolony, grałem w piłkę nożną, więc ja mogłem zrobić z nimi coś z flipperem, ale po prostu pomyślałem, tak, wszystko, co muszę zrobić, to zrób to, a wtedy będę miał na sobie 10 facetów. To już nie jest zbyt dobre. Pytanie ucznia, cóż, jeśli spadnie ci jarmułka, powinieneś założyć? Machine translated by Google. 17. Jarmułka, aby okazać szacunek. Jeśli to odpadnie, będzie to oznaczać, że nie okazujesz szacunku. Tak, tych chłopców nie przejmują się wypadkami. Dbają o to, żeby jarmułka była na twojej głowie. To, co powinniśmy mieć spinkę do włosów, żeby sobie ją przypiąć na głowie. Jest to jak oni to trzymają, ale nie miałem spinki do włosów, więc po prostu próbowałem to zrównoważyć moją głowę podczas uderzania. To nie było dobre. Więc wychodzimy stamtąd, schodzimy po schodach i wychodzimy. Chcę zobaczyć te sukki. Zamierzają zbudować te tabernakulum, chaty, więc idziemy zobaczyć, jak to zrobią, budują swoje przybytki. Tak budują swoje tabernakulum, używają arkuszy 4x8. Sklejkę i budują dwa wysokie arkusze sklejki i budują dwa z jednej strony, dwa z drugiej i w zasadzie robią sobie małą chatkę, i oni Połóż gałązki palmowe na górze. Więc to tylko te arkusze sklejki 4x8. Myślałem, że naprawdę zamierzają zrobić namioty lub coś w tym rodzaju, ale to było to sklejka. Byłem na elektrotechnice, więc zauważyłem przewód elektryczny i tak patrzę. Tamten dom i powiedziałem, to stamtąd wychodzi kabel elektryczny. To wchodzi w grę ta suka. Pomyślałem, po co ten przewód elektryczny podłączony do tej suki? Oni są miał walczyć na pustyni. Więc podchodzę do kuczki tego gościa i ja. Wsunąłem tam głowę, żeby zobaczyć, chciałem tylko zobaczyć, dlaczego idzie przewód elektryczny w tę sukę. Więc wsuwam tam głowę i widzę tego gościa, siedzącego w lazet boju. Krzesło i ogląda telewizję w swojej kuczce. Myślę, tak, Mojżeszu, jesteś w... Dzika przyroda walczy z nim, a ten facet siedzi na krześle lazet boy i ogląda telewizję. To jakby wyjęło ze mnie wszystko. Nie mówię, że wszyscy tam byli. Oglądanie telewizji. Przepraszam. Jedyny facet, na którego patrzyłam, oglądał telewizję. Jestem. Nie mówię, że wszystkie były tak podłączone, nie wszystkie były podłączone, powinienem to powiedzieć. Tam. Był taki, który był podłączony i dlatego tam zajrzałem. Ale tak czy inaczej, więc istnieją suki. A więc to jest święto namiotów, upamiętniające wędrówkę po... Pustynia. To wszystko we wrześniu. Te implikacje Nowego Testamentu 44:27-46:31. A teraz jedną rzecz, którą powinnam powiedzieć o święcie trąbek. Obchodźcie wiele takich świąt mają konsekwencje w Nowym Testamencie. Święto Paschy, święto namiotów. Machine translated by Google. 18. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus powróci w święto trąb. Ten. Uczta nigdy nie została spełniona. Nie wiemy, co to naprawdę oznacza. Po prostu dmuchają trąbki. Pamiętacie, kiedy zatrąba, Chrystus stąpi? I tak niektórzy. Ludzie kojarzą to święto trąb, mówiąc, że Jezus powróci, co to było? Rok 2010, kiedy zatrąba. Och, 2010 roku. To jest 2011 rok, ach, przegapiłem. W każdym razie, co jest z tym problem? Czy to możliwe, że jest coś w tym święcie trąbek? Pytanie, co opowiedział Jezus? Czy Jezus powiedział wyraźnie, nikt nie wie. Co? Dzień czy godzina. Chcę więc powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że to święto trąbki to jest to. Kiedy ktoś zaczyna mówić, to wtedy Jezus powróci. My? Czy ten facet był na kempingu tej wiosny 2012 roku? Czy ktoś tego przestrzega? Od wiosny był taki wariat, który tuż wcześniej mówił, Chrystus wraca. Ukończenie szkoły. Nie przystępuj do egzaminu końcowego. Dlaczego warto zdać egzamin końcowy? Jezus nadchodzi. Z powrotem, prawda? W każdym razie ten facet to powiedział, a potem jak zwykle nie wyszło. To ma trwa od lat 60. Pamiętam te rzeczy. Jest to. Nie 18, ale 19 lata 60. Wiesz, co mówię, więc bądź ostrożny. Kiedy ktoś zaczyna mówić, że Jezus powróci i wykorzystuje święto. Trąbki, czy należy postawić przy tym duży znak zapytania? Odejdź, to głupie. Tak, ale może coś w tym jest, nie wiem, ale nikt nie wie. Jezus mówi, nikt. Zna dzień i godzinę. Więc po prostu miej to na uwadze. Ale to tylko niektóre z jesiennych świąt. Czyli wiosenne uczty, zbiory pszenicy i jęczmienia. Jesienne święto winogrona, figi, oliwki to trzy jesienne święta. Czy właśnie przeszliśmy Jom Kippur? Czy Jom Kippur, co to było? Zaledwie 3-4 tygodnie temu? Czy ktoś? Pamiętacie Jom Kippur? Wydarzyło się to jakieś 3 lub 4 tygodnie temu i przez to przeszliśmy ten okres. U szabat i rok szabatowy 46:32-49:32. Teraz inne wyjątkowe czasy w Izraelu. Izrael miał szczególne czasy szabatu. Każdy raz w tygodniu świętują szabat od wieczoru z piątku na sobotę. Od kiedy? Słońce zachodzi w piątkowy wieczór, w zasadzie sobota jest dla nich dniem wolnym i świętują. Machine translated by Google.
19.
Ich szabat. Szabat szalom. Szabat wypada w sobotę. Jest wieczór z piątku na sobotę noc. Rozmawialiśmy już o tym. Mają też tak zwany rok szabatowy i jest to całkiem fajne. Oni mieli rok szabatowy co 7 lat. Mieli dać ziemi odpocząć. Co 7 rok. Mieli dać ziemi odpocząć. Czy wtedy ziemia zregenerowałaby się sama? Wiadomo, rośliny rozkładać się, nawożąc ziemię. Czyli co 7 lat mieli dzierżawić ziemię. Odpoczywał przez rok, a potem mogli go uprawiać przez kolejne 6. Miały także uwolnić dłużników od długów. Ich kontrakt. Słudzy mieli zostać zwolnieni w 7 roku. W tej kulturze wiele osób tak robi. Stali się sługami. Dlaczego tak było? Ok, w kraju panuje głód, nie można nakarmić swoich rodzina. Jest bogaty facet. Ma dużą działkę i jest w stanie wyżywić innych ludzi. Twoja rodzina będzie głodować. Co powinieneś zrobić? Czy powiesz temu facetowi, ok, zrobię to praca dla ciebie. Zostanę twoim sługą, bo nie mogę wyżywić mojej rodziny? A więc? Zasadniczo, w wyniku długów i głodu, ludzie zobowiązaliby się do wzbogacenia. Ludzie. Swoją drogą, czy mieli być wy na wolność co 7 lat? I tak co 7 lat, zostaniesz uwolniony od długów i będziesz mógł zacząć wszystko od nowa. Jednym z problemów jest to, czy Żydzi kiedykolwiek praktykowali rok szabatowy? Zostawili ziemię ugorowaną na rok po 6 latach, a potem rok przerwy? Nigdy tego nie robili ten. Zatem Księga Kapłańska, rozdział 25, Żydzi nigdy tego nie robili. Czy Bóg tego pilnował? Pewnie zrobił. Bóg to strzegł, a kiedy pójdą do Babilonu, kiedy Daniel, Szadrach, Meszach i Abednego zostają uprowadzeni do Babilonu przez Nabuchodonozora, mówi Bóg. Jesteś w Babilonie przez 70 lat. Dlaczego 70 lat? Bóg mówi, moja ziemia nie miał swój odpoczynek. Bóg zapamiętywał te 7 lat, zumował je i powiedział, wypadłeś. Stąd. Teraz moja ziemia odpocznie. Przez 70 lat nie było cię na ziemi, ponieważ tego nie zrobiłeś. Tak więc Bóg strzegł tego i niewoli babilońskiej. Na tej podstawie 70 lat. Pytanie ucznia i słudzy. Tak, twoje długi zostaną umorzone. Teraz jest. Różne sposoby zdobywania służby. Służba żydowska zostanie zwolniona. Czy jest inny sposób na zdobycie służby? Idąc na wojnę i porywając tego rodzaju ludzi i tyle. Machine translated by Google. 20. Coś innego. Ale żydowscy słudzy zostaną uwolnieni od długów. Ale te. Schwytani na wojnie, jak sądzę, prawdopodobnie kontynuowaliby działalność, ponieważ znaleźli się w innym miejscu. Środowisko. Versus rok jubileuszowy 49, 33 myślnik 50, 59. Rok jubileuszowy wypada co 7 siódemek. Czy znowu masz ten pomysł z siódemką siódemki? 7 siódemek plus 1 to co 50 lat. Więc to jest 7 siedem. Ponownie. 7 siódemek plus 1 50 lat i to jest w Księdze Kapłańskiej 25. To wtedy załóżmy, że popadłeś w biedę i biedniejesz. Czy można sprzedać ziemię za pieniądze? Czy ludzie płacą za ziemię? Więc sprzedajesz swoją ziemię za pieniądze, ale to twoja rodzina dziedzictwo. Stało się tak, że co 50 lat miałeś zabrać swoją rodzinę. Zwrot ziemi w spadku. Jaka jest z tego korzyść? Inaczej mówiąc, co 50 lat. Czy twoja rodzina będzie mogła zacząć od nowa? Czy miałoby to zatem tendencję do eliminowania bieda, bo co 50 lat ją odzyskujesz i zaczynasz od nowa? Czy też wyeliminować ludzi, którzy staną się naprawdę, naprawdę, naprawdę bogaci? Bo co 50 lat, co dzieje się? Musieli to wszystko oddać. Był to więc sposób na modyfikację sytuacji. To jest. Myślę, że ciekawy sposób na uporządkowanie rzeczy, unikanie bardzo, bardzo bogatych i unikanie także skrajne ubóstwo. Tak więc co 50 lat ziemia i dziedzictwo wracały do Rodziny w roku jubileuszowym. Niewolnicy zostali uwolnieni również w jubileusz, wyzwolenie. Niewolnicy. W. Purim 51:00-55:09. Jest jeszcze kilka innych świąt. Święto Purim jest interesujące z punktu widzenia. Księga Esteri. Czy ktoś pamięta Esteri? Jeszcze nie czytaliśmy, ale pozwólcie, że powiem, dam ci zdjęcie Esteri. W księdze Esteri jest to okres perski. Xerxes jest królem Persów. To jest po Babilończykach. Kto pokonał Persów? Aleksander Wielki. I tak to wygląda: Babilończycy, Persowie, Grecy. Taka jest kolejność. Kto ściga Greków? Rzymianie. A więc to jest kolejność: babilońska, perska. Grecki, rzymski. Więc Persowie przejmują władzę, a ten jeden nie lubi Mordechaja, który jest Żydem, i mówi: zabiję wszystkich Żydów. Nazywa się Heyman. Więc Heyman mówi, że odchodzi, ponieważ nie okazano mu należnego szacunku, który jego zdaniem powinien był okazywać. Machine translated by Google. 21. Zabić wszystkich Żydów. Tymczasem Estera jest królową z królem Xerxesem. Więc ona jest królową. I ona jest Żydówką. Dowiaduje się, że Heyman próbuje wymordować wszystkich Żydów. Więc ona zabiera głos, następnie zaprasza Hamana na obiad. Mówi głośno i ostatecznie Heyman zostaje powieszony. Heyman kazał zbudować szubienicę, na której miał powiesić Mardocheusza, jej wuja. Zasadniczo, dzieje się tak, że Heyman zostaje powieszony na własnej szubienicy, a Żydom pozwolono walczyć. Z powrotem. Więc uniknęli tego holokaustu, tego ludobójstwa. Nawiasem mówiąc, w każdym wieku robią to ludzie. Lubisz zabijać Żydów? To znaczy, to sięga aż do okresu perskiego. Więc tutaj Żydom oszczędzono tego ludobójstwa głównie dzięki temu, co zrobiła Estera. Więc świętują Księga Esteri. Oto jak to świętują. Siedzę na krawężniku, uczę się hebrajskiego i za rogiem podchodzi gromada małych dzieci przebranych za kowbojów i kowbójki i niosąc te torby ze słodyczami, a oni podchodzą do mnie i proszą o słodycze. I pomyśl, jako Amerykanin, co to jest Żyd? Halloween. Powiedziałem, nie znałem tych Żydów, zrobił Halloween. Więc myślę, że jest żydowskie Halloween. Nie obchodzą Halloween. Ten jest święto Purim upamiętniające oszczędzenie przez Esterę narodu żydowskiego pod ręką Boga. Tak to świętują. Idą i proszą o słodycze, a dzieci dostają je wszystkie. Cukierek. Wszystkie dzieci też dostają te urządzenia wydające dźwięki. Czy kiedykolwiek widziałeś te rzeczy? Oni są na końcu kija i są tak, a dzieci machają nimi w ten sposób i one robić hałas? Mają też takie rzeczy, które dmuchają i wydają dźwięki. Co się dzieje jest to, że kiedy pójdą do synagogi, aby obchodzić święto Purim, będą czytać cała Księga Esteri. Rabin synagogi będzie publicznie czytał Księgę Esteri. Teraz, czy to długo? To nie jest taka długa książka. Ale Księga Esteri mówi, że imię Heyman ma zostać zatopione na zawsze. Heyman był tym, który próbował zabić Żydów. I tak imię Hamana miało zostać zagłuszone na zawsze. Teraz wszystkie te dzieci tam siedzą. Z tymi urządzeniami wytwarzającymi hałas, więc co się dzieje? Rabin wstaje i próbuje czytać. Hamanie. I próbuje wmówić imię Hamana, zanim dzieci go zagłuszą. Więc stanie się tak, że on przeczyta historię Esteri i dzieci będą na to gotowe, są na to gotowe zagłuszyć imię Hamana. Więc facet będzie próbował to wsunąć, zanim oni to zrobią. Przez swoją drogą, czy to naprawdę fajna rzecz dla dzieci? Tak, dzieci uczestniczą, dzieci to robią. Machine translated by Google. 22. Zagłuszyć rabina? Możesz sobie to wyobrazić? W kościele baptystów, w którym dorastałem, po prostu siedź. Tam z założonymi rękami, chyba że twoi rodzice cię nie widzą, wtedy strzelasz pluje ludziom z głów, ale poza tym. Czy widzisz, jak dzieci biorą w tym udział? Zagłuszyli imię Hamana. To jest święto Purim. Zwykle występuje w marcu, mniej więcej wtedy. To naprawdę niezła uczta na święto Esteri. Teraz Estera jest daleko po Pięcioksięgu i Mojżeszu. X Hanuka 55, 10 myślnik 57, 08. Oto święto, którego nazwę prawdopodobnie znacie naprawdę dobrze, święto Hanuka. Gdybym ci powiedział, szczęśliwej Hanuki, kiedy przypada Hanuka? Zazwyczaj. Wokół jakiego święta dla nas? W okolicach świąt Bożego Narodzenia. Hanuka przypada zwykle w grudniu. W okolicach świąt Bożego Narodzenia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Hanuka jest właściwie świętem. Co uczynili Machabeusze około 165 rok przed naszą erą? Czy ktoś zna Księgę Machabejską? To jest w apokryfach. To było po ukończeniu Starego Testamentu, ci Machabeuszowie, w zasadzie działo się to samo. Ten facet nazywał się Antioch Epifanes. Był naprawdę paskudnym facetem w Syrii. Syria zbliżała się do Izraela, próbując zabić Izraelitów i zniszczyć ich. Nie pozwolono im obrzezać, palili pisma, zabijali Żydów i próbowali dominować i hellenizować Żydów. Co stało się, ci Machabeusze powstali, ich nazwa właściwie oznacza młot. Machabeusze powstali i zbuntowali się przeciwko władcy syryjskiemu i oczyścili świątynię. Kiedy oczyścili świątynię, Bóg pomnożył oliwę ze świątyni i tak świecznik wytrzymał 8 dni, a nie 7. Obchodzą zatem święto. Hanuka świętuje machabejskie oczyszczenie świątyni. Swoją drogą, czy Jezus obchodzić Hanukę? Jan rozdział 10, werset 22 mówi wprost, że było to święto poświęcenie i Jezus tam schodził. Więc nawet Jezus, nawiasem mówiąc, był Jezus ładny żydowski. Tak, to był Żyd. Jezus jest Żydem i obchodzi żydowskie święto. Hanuka. Zatem Jan wspomina święto poświęcenia świateł, które jest świętem Hanuka z okresu Machabeuszy. Są to więc święta Izraela i to w pewnym sensie fajna rzecz. Żydzi lubią obchodzić swoje święta i my też. I Księga Liczb 57, 09 myślnik 58, 00. Machine translated by Google. 23. Teraz chcę przejść do Księgi Liczb. Wiele osób nie lubi Księga Liczb. Jest zbyt wiele genealogii, zbyt wiele imion i numerów. Rzeczy. Dlatego Księgę Liczb często traktuje się bardzo lekko. Chcę ci powiedzieć, że z teologicznego punktu widzenia Księga Liczb ukształtowała mnie w takim samym stopniu, jak prawdopodobnie każda inna księga na świecie. Biblia. A ty mówisz, żartujesz sobie? Pokażę ci dlaczego. Jest kilka, naprawdę ciekawe i dynamiczne rzeczy w Księdze Liczb. Opowiada o 40 latach wędrówkę po pustyni, kiedy Izrael wędrował po pustyni. Kiedy weszli do środka na pustyni, nie mieli co? Nie mieli jedzenia, wody ani przywództwa. Oni mieli mnóstwo problemów. Na wszystko narzekali. Zatem pustynia. Wędrówki w Księdze Liczb jest zwykle uważana za księgę negatywną, ale ja chcę. Podziel się z tym kilkoma rzeczami. Zet ślub Nazireatu, LB 6 i 58, 01 myślnik 70, 18. W Księdze Liczb, w rozdziale 6, poznajemy historię tego Nazyrejczyka i co się z nim dzieje, zwane ślubem Nazyreatu. To jest z Liczb, rozdział 6, istnieją trzy zasady. Jak? Czy zostałeś Nazyrejczykiem? Czy chcecie zostać Nazyrejczykiem? Jak się stajesz Nazyrejczyk? Istnieją trzy zasady, zasadniczo dotyczące poświęcenia się Panu w drodze tego ślubu Nazyreatu. Po pierwsze, nie dotykaj zwłok. Teraz mówisz, no cóż. To całkiem nieźle. I tak nie chcę dotykać zwłok. W naszej kulturze inne. Ludzie dotykają dla nas zwłok. Czy w tej kulturze mieli przedsiębiorców pogrzebowych lub mieli członkowie rodziny muszą przygotować ciało do pochówku? Tak. I tak, jeśli jesteś Nazirejczyku, nie wolno dotykać zwłok i tym podobnych rzeczy, i tak było ważne. Nazirejczykowi nie wolno było jeść żadnego produktu z winogron. Oznacza to, że z pewnością nie wino, żadnego soku winogronowego, nie można było jeść nawet winogron, rodzynek też nie można było jeść. Nic z winogron nie było dozwolone, więc w ogóle żaden produkt z winogron. Po trzecie teraz, gdy tylko wstawię tam trzeci, wszyscy pomyślą. Ta sama myśl. Kiedy to tam umieszczam, kto przychodzi ci na myśl? Ty nie jesteś. Wolno ci ściąć włosy, Samson? Samson każdemu przychodzi na myśl, ponieważ Samson. Nie pozwolono mu obciąć włosów. Swoją drogą, czy Samson ma z niektórymi jakieś problemy? Machine translated by Google. 24. Z tych innych, zanim dotarł do włosów. Samson był Nazirejczykiem. On był. Nazarejczyka od urodzenia, więc od urodzenia nigdy nie musiał obcinać włosów. Pytanie, nie był powinien dotykać zwłok, co w tym złego? Czy Samson uśmiercił? Ciała? Tak, ok, więc dostaniesz włosy. Włosy dla Samsona były ostatnią kroplą. Są to zatem trzy rzeczy związane ze ślubem Nazyreatu, które można poświęcić się szczególnie Panu. Nie przyjmowali winogron, nie mieli brzytwy na głowie i... żadnego dotykania zwłok. Jaka była jego funkcja? Osoba się oddzielała. Jahwe ślubują oddzielenie się, szczególnie przed Panem. To pokazało, Bóg był nad jedzeniem, Bóg był nad rodziną i Bóg był nad człowiekiem. Zachował własne ciało. Bóg miał władzę nad jedzeniem, rodziną i własnym ciałem. To było widoczne memoriał. Jeśli ktoś złożył ślub Nazyreatu tak przy okazji, czy musiałeś złożyć ślub Nazyreatu? Przysięgać na zawsze? Trzeba było urodzić się tak, jakby Samson był Nazyrejczykiem od urodzenia i był. Nazyrejczyk przez całe życie. Czy zdajesz sobie sprawę, że wiele osób złożyło ślub Nazyreatu zaledwie na rok, na dwa lata, pół roku, czy coś w tym stylu? Mógłbyś złożyć ślubowanie na krócej. Okres czasu. Nie musiałeś tego robić przez całe życie. Teraz Samson uczynił to ze wszystkimi swoimi życia, ale jako normalni ludzie moglibyście to robić przez wybrany okres czasu. Swoją drogą, jeśli... spojrzałeś na Samsona, czy wiedziałbyś, że jest Nazirejczykiem? Dlaczego? Nigdy nie strzygł włosów. Powiedzieć. Mnie o brodzie i włosach tego gościa. Moja żona, dorastaliśmy w czasach, gdy oni... czy tych ludzi nazywano hipisami. Więc moja żona miała włosy rozpuszczone. Najwyraźniej. Twoje włosy przestają rosnąć, gdy osiągną określoną długość. Teraz broda tego gościa, nigdy tego nie robiłem. Zapuściłem tak długą brodę, ale myślę to samo z brodą faceta, ale tak zrobię. Samson ma dużą głowę do włosów. Nigdy, przenigdy nie obcinał włosów. Czy ktoś kiedykolwiek widział te ZW zdjęcie Keitha Greena? Właściwie jednym z moich bohaterów jest ten facet, który nazywa się Keith Green i jego fryzura przypomina mi właściwie Samsona. Rezygnacja z rzeczy dla Boga, jedzenia, rodziny, nawet sposobu ozdabiania ciała. Chodzi o to, żeby zrezygnować z różnych rzeczy dla Boga. Jak zatem wypełnić ślub Nazireatu? Kiedy skończysz swój ślub Nazarejczyka, jak go dokończysz? Cóż, przede wszystkim ty. Machine translated by Google. 25. Złożyć Bogu ofiarę. Czy to nie brzmi naturalnie? Zamierzasz dokończyć swoje, ślubujesz Bogu oddanie i składasz ofiarę. Drugą rzeczą, którą robisz, jest golenie twoja głowa. Czy to musi boleć? Golisz głowę i spalasz włosy na ołtarz. I tak nagle facet zmienia się z dużych włosów na ogoloną i... włosy są ogulone. Pytanie ucznia i tak, Samsonie. Kiedy mówię, ilu z was powie Samson i wpisz P w swoim Samsonie? Czy ktoś wkłada P do swojego Samsona? Te chłopaki pracują na podstawie greckiej Septuaginty, choć o tym nie wiedzieliście. Robi. W imieniu Samsona znajduje się litera P? Nie, tak nie jest. Ale zazwyczaj wszyscy to wymawiają Samson na podstawie Septuaginty, greckiego tekstu Starego Testamentu. Nawet nie. Wiem dlaczego, ale tak naprawdę nazywa się Szymszon. Nazwa Szymszon opiera się na słowie oznaczającym słońce. Zatem imię Samsona tak naprawdę oznacza słoneczny. Zatem Sani to imię Samsona. Samson, on był Nazirejczykiem od urodzenia. Samuel był także Nazirejczykiem od urodzenia. Wiele osób tego nie robi, kojarzą ślub Nazyreatu z Samuelem, choć on też był Nazirejczykiem od urodzenia. Oto jeden z Nowego Testamentu, Paweł. Na koniec apostoł Paweł składa ślub swoją posługę, gdy wraca do Jerozolimy, próbując zebrać pieniądze dla biednych ludzi Jerozolimy. Paweł składa ślub Nazyreatu. Swoją drogą, czy to oznacza, że Paweł musi iść do Jerozolimy i spalić swoje włosy na ołtarzu? Czy goli głowę i pali jego włosy na ołtarzu? Pamiętajcie, że wszyscy ci ludzie mówili Pawłowi: Paul, nie podchodź do tego Jerozolima. Paul, jeśli udasz się do Jerozolimy, złapią cię tam i tak się stanie. Będzie dla ciebie naprawdę źle. Pytanie, Paweł złożył ślub Nazyreatu. Czy potrzebuje udać się do Jerozolimy i spalić swoje włosy na ołtarzu? Tak, robi to. Paweł kontynuuje. To. Kiedy już tam dotrze, czy wsadzą go do więzienia? Tak, robią to. A więc tak jest, Paul był. Ale w każdym razie składa ślub Nazyreatu na okres, nie wiem, roku lub dwóch, apostoł Paweł tak robi. Nasuwa się zatem kolejne pytanie, czy Jezus był Nazyrejczykiem? Mówisz, nie. Ponieważ widziałem zdjęcia Jezusa, który zawsze jest dobrze ogolony. Czy Jezus był Nazyrejczykiem? Kiedy byłem młodszy, uczono mnie, że Jezus był Nazyrejczykiem, a zatem Jezus nim nie był pić wino. Dlatego też, ponieważ Jezus nie pił wina, wy też nie powinniście pić wina. Jezus był Nazyrejczykiem. Jaki jest problem z tym argumentem? Tak, Jezus nie tylko pił wino. Machine translated by Google.
26.
Zrobił wino. Ale potem mówisz, no cóż, to był sok winogronowy, ale tak naprawdę to nie był, i wy się tak ganicie, ale Jezus nie był Nazyrejczykiem. Jezus był Nazarejczykiem. Co to jest? Mieć na myśli? Nazarejczyk oznacza, że pochodzi z miasta Nazaret, to wszystko, co to oznacza. Jezus był Nazarejczykiem, to znaczy pochodził z miasta Nazaret w Galilei. To nie. Oznacza, że był Nazirejczykiem. Jezus nie był Nazirejczykiem. Był to Nazarejczyk z miasta. Nazaret. To istotne, co robisz z alkoholem? Czy Biblia? Uczyć abstynencji od alkoholu? Jezus pił wino. W kielichu paschalnym wiemy co. Był w żydowskim kielichu paschalnym. To wino w kielichu. Mówisz, czy jest to uzasadnione i czy mogę pić wino jako pracownik naukowy Gordon College? Tak, o ile nie jest to na terenie kampusu. I? Myślą, że mają zasadę, wykładowcy mogą opuścić kampus. Jestem abstynentem jak najbardziej wokół. Przeważnie nie piję alkoholu, chyba że jestem w sytuacji kulturowej takiej jak NP kontekst żydowski. Facet podaje mi wino, a ty robisz ceremonię i ty. Brać udział. Przez dłuższy czas konsultowałem się z kobietą, której mąż był alkoholikiem. Wracał do domu, bił swoje dzieci i robił różne naprawdę złe rzeczy. Mój szwagier miał poważne problemy z alkoholem. Mówiłem ci, zabraliśmy wszystko. Właściciel przyniósł go do mojego domu. Kolejny mój przyjaciel, Eric Zimmerman, prawdziwy mój dobry przyjaciel, student, zginął pewnej nocy, kiedy pijak przebiegł przystanek. Znak zabił Erika martwego na miejscu. Mój przyjaciel do dziś jest z tego powodu w grobie. Więc w pewnym sensie po śmierci Erika nie pije. Co ciekawe, nie pije. Czy wszystkie moje dzieci piją? Tak. Mojego jedynego syna właściwie ważę to w tych pięciolitrowych wiadrach. Więc w tym sensie nie wyszło to zbyt dobrze, ale wiem, że to, co muszę zrobić, jest dla mnie dobre. Nawiasem mówiąc, Biblia nie potępia alkoholu. Biblia potępia pijaństwo. Czy Biblia wyraźnie stwierdza, że pijaństwo jest grzechem? Biblia wyraźnie o tym mówi, pijaństwo jest grzechem. Zatem problemem jest pijaństwo. Swoją drogą, kiedy jesteś w Izraelu, mieszkałam w Izraelu przez rok. Ludzie ponad tam piją wino do posiłków. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem pijaka w Izraelu. Jeśli jesteś Żydem i upijesz się tam, czy chcesz się upić i wejść do sekcja arabska? Chcę ci tylko powiedzieć, że upijesz się tam i możesz nie żyć. I? Machine translated by Google.
27.
Więc ludzie tego nie robią. Piją z umiarem. Więc musisz być ostrożny. Biblia nie mówi o abstynencji. Wstrzymuje się od głosu z innych powodów, ale nie dlatego, że tak nakazuje Biblia. To musisz z tym popracować. Otóż ten facet z ostatniej godziny zajęć jest z kościoła, do którego uczęszcza ten kościół stoisko, na którym w kościele nie pije się alkoholu. Czy powinien wrócić do tego kościoła i powiedz, mój profesor twierdzi, że Jezus pił wino? Czy to naprawdę brzydkie? Kiedy jesteś w takim kontekście, znowu nie robiłbym z tego wielkiego halo. Jeśli jesteś we wspólnocie, gdzie nie piją i jest to dla nich wielka sprawa, myślę, że mówię, wyłuzuj się. Nie musisz tam wchodzić jako duży oświecisz ich w kwestii alkoholu rzeczy. Byłem przez jakiś czas w kościele, jako pastor kościoła w rejonie Tennessee, gdzie oni podzielił kościół z powodu alkoholu. Wysadzili kościół przez alkohol. Wchodzę, wiedząc, że kościół jest podzielony przez alkohol, przyszedłem jako kaznodzieja, wyszedłem pierwszego dnia. Nigdy tego nie zapomnę, cała rada starszych była zajęta, a ja idę uścisnąć im dłonie i każdy z tych starszych albo żuje, albo pali, albo pluje. Zgadnij, co ci goście. Zarabiał na życie? Uprawiali tytoń. To jest na południu. Uprawiali tytoń. Wszyscy są plantatorami tytoniu. Po prostu podzielili kościół przez alkohol. Teraz jestem z północ. Czy to zakręciło mi w głowie? Pomyślałem, to prawda, podzieliliście kościół z powodu alkoholu ok, a mimo to wszyscy uprawiacie tytoń, co wszystkich zabija. Chodzi mi o to, czy tam dotarłem i wygłosiłem następne kazanie na temat zła, tytoń? Rozumiesz, dlaczego zrobili to po alkoholu? Ci goście byli tam w górze gromada świecących księżyców. Sprawiali, że w grzejnikach świecił księżyc i oni zatruliśmy się ołowiem od głupich grzejników. Więc wiesz, co mówię. W czasach prohibicji występowały poważne problemy. Ci goście przeszli na drugą stronę. Chcę więc powiedzieć, że trzeba się dopasować, myślę, że to właśnie mówię jeszcze raz, major na kierunkach, minor na minorach. Są pewne rzeczy, które po prostu nie są na tyle ważne, żeby o to walczyć. Jeśli więc wejdę do kościoła, w którym wszyscy są abstynentami, typie, po prostu się wstrzymuję. Jeśli idę do kościoła, w którym wszyscy piją, próbuję to po prostu wyjaśnić. Im powiedzieć, dlaczego nie piję, ale jeśli znajduję się w kontekście, w którym byłoby to dla nich obraźliwe, mówię. Machine translated by Google. 28. Do. Wypiję wszystko, co będę miał do picia. Mówię więc, pomyślcie tylko o społeczności i społeczność, ponieważ jest to ważniejsze niż to, co pijesz. Chyba taki jestem. Powiedzenie. A. Licz 6 i błogosławieństwo kapłańskie 70:19-74:31. Najstarszym fragmentem Pisma Świętego jest rozdział 6 Księgi Liczb. Pozwólcie, że opowiem wam tę historię. I myślę, że już to mówiłem. Pamiętacie teorię Jetb? Krytycy twierdzą, że Mojżesz. Nie napisałem tego. Pięcioksiąg został napisany przez pisarza J, który lubił imię Jehowy, TZW. Dla pisarza, który faworyzował imię Elohim, Księga Powtórzonego Prawa została napisana w sposób odrębny przez Jozjasza, mniej więcej w czasach Jozjasza, a wówczas dokument P był najbardziej zaawansowany. I był to dokument kapłański ze względu na całą złożoność przepisów kapłańskich. Kodeks kapłański został spisany dokument P około 550 przed naszą erą do 450 przed naszą erą po wygnaniu do Babilonu. Teraz pozwólcie, że przeczytam wam kapłańskie błogosławieństwo z liczb. Pan powiedział Mojżeszu, powiedz Aaronowi i jego synom, tak masz błogosławić Aaronie jako kapłan. Izraelici, powiedz im, niech wam Pan błogosławi i strzeże. Pan uczynił swoje oblicze świeć nad tobą i bądź dla ciebie łaskawy. Pan zwróci swoje oblicze ku tobie i da ci pokój. Ilu z was słyszało słowa pastore, niech Pan cię błogosławi i strzeże. Zrób mu minę, jeśli pójdziesz do kościoła przy Park Street, dr Gordon Hugenburger zakończy. Tego błogosławieństwa kapłańskiego podczas każdego nabożeństwa kościelnego. to błogosławieństwo kapłańskie. Jeśli jesteście Jerozolimą, jesteście Górą Oliwną, tam jest dolina schodzi tutaj, zwaną Doliną Cedronu, pomiędzy Górą Oliwną a Jerozolimą. Tutaj schodzi się do Morza Martwego. Jest jeszcze jedna dolina, która biegnie w dół w tę stronę przecina tutaj. Budowali tu hotel i koparkę, wszystko ok. Nagle w coś uderza. To był grób. Ten grób się zawalił i chyba mówiłem. O tym już wcześniej, grób zawalił się w wyniku trzęsienia ziemi. Kiedy tam dotarli, wszyscy znaleziono tam różne rzeczy, w tym kobietę ze srebrnym amuletem na szyi. D. Kobieta wciąż była na miejscu, z amuletem na szyi. Zajęło ich, powiedziano mi, że 3 lata, żeby rozwinąć ten srebrny amulet. Właściwie, kiedy mówisz o grobowcach w Jerozolimie? Mówisz o jednym człowieku, a ten nazywa się Gabriel Barkey. Muszę się uczyć pod jego okiem. Machine translated by Google. 29. W latach 70., czyli w latach 70., a moją nauczycielką była Gabi Barkey. Jeden z naprawdę fajnych rzeczy był dla mnie ostatni semestr, mieliśmy studenta Gordona przy. Tak, możecie studiować w Izraelu na górze Syjon w Jerusalem University College. Jeden z naszych uczniów wrócił i powiedział, wiesz, zrezygnowałem z archeologii Jerozolimy dr Gabi Barkey i pomyślałam, nie, on nie może jeszcze żyć. Był stary, kiedy tam byłem. W latach 70. Ten facet jest taki stary. Nadal pali paczkę papierosów dziennie. Ja nie wiedzieć, jak on to robi. Ale w każdym razie, ale on jest archeologiem rezydentem Jerozolimy. Mam był z nim, gdy wchodził do grobu, podchodzi do ściany grobowca i dotykał go. Tam są ślady dłuta i mogę wam powiedzieć, w ciągu 100 lat, kiedy pojawił się ten ślad, został zrobiony. Ten facet jest niezwykle bystrym Żydem, który badał grobowce. Jerozolima przez całe życie. Jest czołowym na świecie ekspertem od grobowców w Jerozolimie. On był w nich wszystkich i kazali mu znaleźć to. W końcu to publikuje. Jest to najwcześniejszy fragment Pisma Świętego. Kiedy to jest datowane? Pochodzi z lat 600 do 700 przed naszą erą. Dlaczego to jest istotne? Bo krytycy mówili o dokumencie kapłańskim. P. Pochodził z 450 roku przed naszą erą właściwie, to mamy fragment Pisma Świętego naszej kobiety od 600 do 700 przed naszą erą. Jest to najwcześniejszy fragment Biblii, jaki kiedykolwiek odnaleziono. Kto żył, kiedy to krążyło po szyi tej pani? Czy zdajesz sobie sprawę, że król Ezechiasz? Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o Ezechiaszu? Ezechiasz żył, kiedy to się działo. Szyję tej pani. Ezechiasz w Biblii. Jest to więc naprawdę wspaniałe znalezisko. Taki byłem, szczerze mówiąc, cieszę się, że dr Barkey wziął w tym udział. To nadchodzi. Z Księgi Liczb. Liczb 6, najwcześniejszym fragmentem, jest błogosławieństwo kapłańskie. Pismo Święte, jakie kiedykolwiek znaleziono. AB. Liczby, cykle literackie, 74, 32 myślnik 76, 10. Księga Liczb toczy się w cyklu, a te cykle zdarzają się w kółko jeszcze raz i oto jak wygląda cykl. Po pierwsze, mają problem. Co jest? Ich problem? Ich problem polega na tym, że oni są na pustyni i kiedy ty jesteś na pustyni, nie ma co? Nie ma nic, że tak powiem. Kiedy jesteś na pustyni, nie ma. Wody, nie ma jedzenia, nie ma, macie te wszystkie problemy. Więc są trudności pustynie, a ludzie staną przed problemem. Co wtedy robią ludzie? Ludzie. Machine translated by Google. 30. Narzekać. I co mówią? Mówią, Mojżeszu, chcielibyśmy wrócić do Egiptu. Gdzie zjedliśmy te wszystkie pory i meleni i mieliśmy całe to jedzenie i wodę, Nil rzeka. Więc ludzie narzekają. Co się wtedy stanie? Bóg odpowiada. Czy Bóg się złości na naród żydowski na pustyni? Tak, widziałeś to. Złości się i wspomina o Bogu. Gniew jak miliard razy, i tak Bóg odpowiada. Często Bóg złości się na Izraelitów, a kto w takim razie wkracza do akcji, gdy Bóg się rozgniewa? Mojżesz wskakuje i mówi, Boże, nie rób tego. Po prostu uspokój się z nimi i Mołzes wkracza, a następnie Mołzes pośredniczy. Co się wtedy stanie? To dość interesujące. Czy Bóg ustępuje? Jest zły na Izrael. On jest zamierzam ich zniszczyć lub coś zrobić, ogień, węże czy cokolwiek, a potem Bóg ustępuje. Zwykle na końcu historii znajduje się podsumowanie podsumowujące. Fabuła. AC. Liczby minicykl liczby 11, 1-2, 76, 11-78, 11. Teraz chciałbym zrobić minicykl i pokażę wam cały ten cykl. Dwa wersety. Dlatego nazywa się to minicyklem. To tylko dwa wersety, a jednak ma całość. Cykl. Następnie przyjrzymy się dużemu cyklowi. Więc najpierw zrobimy mały cykl, a potem zrobimy duży. Cykl. Dwuwierszowy cykl dlatego wzoru w liczbach. Liczb, rozdział 11, wersety 1-2, dwa wersety, oto jak to się dzieje. Liczb, rozdział 11, werset 1, teraz ludzie skarżyli się na swoje trudności w słuchaniu Pana. Dlatego ludzie narzekali o ich trudach. Jaki jest problem? Problemem są trudy pustyni. Przez. Swoją drogą, czy pustynia jest trudnym miejscem do życia? Lepiej w to uwierz. A więc pustynne trudy i... Wtedy ludzie narzekają. Teraz ludzie skarżyli się na swoje trudności w słuchanie Pana. W takim razie czego się spodziewasz, co wydarzy się dalej? Bóg odpowiada. Wtedy, gdy Pan usłyszał, wzruszył się jego gniew. Wtedy zapłonął wśród nich ogień Pana. Strawił część obrzeży obozu. Więc Bóg zesłał ten ogień, on trawi rzeczy i ludzie. Ogień trawi zewnętrzną część obozu. Co się teraz stanie? Wszystko to mieści się w dwóch wersach w całym tym cyklu. A potem co czy nam zostało? Musimy to zebrać w całość jako lekcję na koniec i dlatego jest napisane, gdy nazwano to miejsce Tabera, gdyż tam przygasł ogień Pana. Więc to miejsce było. Machine translated by Google.
31.
Zwany Tabera. Miejsce to otrzymało swoją nazwę od pożaru, który tam miał miejsce. To wszystko trwa. Miejsce w dwóch wersetach. Ogłoszenie. Liczb 11, 4-25, rozróżnienie skarg i lamentów, 78, 12-87, 54. Teraz chcę przejść do dużego cyklu, a ten duży cykl to ten, który dostaje Mojżesz zaangażowany tutaj osobiście. Ma to związek z manną. Ludzie mają dość mani. I chcą jeść mięso. Nie lubią Bożej mani i chcą jeść mięso. Więc przychodzą do Mojżesza i narzekają na to. Zanim to zrobimy, chcę to skonfigurować. Ludzie narzekają i co z tego odpowiedź Boga? Ludzie narzekają, a Bóg odpowiada gniewem i sądem. Ale co się dzieje, gdy Mojżesz narzeka? Kiedy sam Mojżesz narzeka, Bóg dostaje swoje. Zbudził gniew. Czy sądzi Mojżesza? Jak to się dzieje, że Mojżesz w rzeczywistości skarży się na Boga? Pomaga mu? Chce dokonać rozróżnienia, to naprawdę ważne rozróżnienie. Pomiędzy skargą a lamentem. Chce dokonać rozróżnienia między tymi dwoma słowami skarga i lament. Słowa są dokładnie takie same. Obydwoje są skargą do Boga. Ale znaczenie jest zupełnie inne i dlatego myślę, co się dzieje, dlaczego Mojżesz otrzymuje pomoc, a Izrael zostaje osądzony, wynika z rozróżnienia pomiędzy lamentem i skarga. Posłużę się przykładem mojej żony. Jestem żonaty, mówiłem 36 lat, ale muszę wykonać odejmowanie w głowie, a tu jest za dużo, ale ponad 36 lata. Więc jesteśmy małżeństwem już długi czas. Czy moja żona mnie kocha? Odpowiedź brzmi, po 36 lat, lepiej w to uwierz. To znaczy, przeszła ze mną trudne i trudne chwile, ale tak jest przeważnie była szczupła. I tak, wiem, że ona mnie kocha. Byliśmy mniej więcej po 30, miała prawdopodobnie 35, 36 lat. Moja żona jest osobą bardzo introwertyczną i bardzo spokojną. Osoba bardzo towarzyska, ale bardzo cicha. Nigdy nie słyszałem, kiedy moje dzieci robiły różne rzeczy. Szaleństwo, nigdy nie słyszałem, żeby moja żona krzyczała. Ona nie jest krzykaczką. Nigdy nie krzyczy na moje dzieci. Jest cichą i introwertyczną osobą, tak jak ja, gdy jestem poza zajęciami. Pewnego dnia tak zrobiłem coś naprawdę głupiego, więc zaczęła na mnie wrzeszczeć i to było naprawdę głośne. Nigdy nie widziałem, żeby tak podnosiła głos i zaczęła na mnie krzyczeć. W tym czasie mieszkaliśmy w domu, który był mniej więcej czy kiedykolwiek mieszkaliście w mieście. Machine translated by Google. 32. Gdzie domy obok ciebie, możesz prawie wyciągnąć rękę z okna i możesz dotknąć domu obok, między twoimi domami jest chodnik i tyle. I tak mieliśmy domy po obu stronach, okno jest lato, wszystko jest otwarte i ona zaczyna krzyczenie tym głosem, to jak święta krowa. Mówię jej, Annette, uspokój się w dół. To znaczy, zamierzają wezwać policję. I kiedy próbowałem ją uciszyć, tak myślę. Co się stało? Zamiast cichnąć, robi się głośniej. Nawet nie wiedziałem, że to ona. Głos mógłby być tak głośny. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby to robiła. Więc próbuję ją uciszyć w dół, mówiąc, ludzie wezwą na nas policję. Zastanowią się. Coś tu się dzieje źle, więc uspokój się. Nie zrobiłaby tego. Ona tylko dalej krzyczała mnie i krzyczy na mnie. Czy krzyczała na mnie, bo mnie kochała, czy dlatego, że była na mnie taka zła? Pozwól mi po prostu nakrzyczeć na mnie dwa razy, dobrze? Jeden krzyk do mnie brzmi, jesteś taki szarpać. Nigdy ci na to nie pozwolę, nigdy więcej nie powinieneś tego robić. To była najgłupsza rzecz, nie mogę ci uwierzyć. A potem ona mówi, wychodzę stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Miałem to już z tobą. Nie chcę cię więcej widzieć. Odszedłem. Co to za zniknięcie? Odszedłem, odszedłem. Nie mogę już tego znieść. Wychodzę stąd. Ok, czy to jeden typ? Był to właśnie robiła moja żona, kiedy na mnie krzyczała? Nie. Ona mówiła, Ted, znowu to zrobiłeś. Nie pozwolę ci na to. Ponownie. Jesteś lepszym człowiekiem niż to. Wymagam od ciebie czegoś lepszego. I nie pozwolę ci, zrób to jeszcze raz, bo to był po prostu całkowity brak szacunku i całkowicie nie na miejscu, a ty to robisz lepsze niż to. I będę krzyczeć ci w twarz, aż staniesz się lepszym człowiekiem niż ty. Powinien był być. Teraz pytanie, czy to zupełnie inny sposób podejścia do tego? Te słowa mogą być bardzo podobne, ale w jednym przypadku ona na mnie krzyczy i chwyta do mnie, mówiąc, rób lepiej. Kocham cię. Możesz zrobić lepiej. Ten przychodzi ogoc osoba, druga ratuje się. Czy widzisz różnicę? Kiedy Izrael narzeka, co robi? Czy idą za Bogiem, czy tak? Ratować się? Ratują się. Kiedy Mojżesz przyjdzie do Boga, czy Mojżesz wejdzie? Twarz Boga? Tak, zrobi to. Przeczytam ci coś tutaj. Mojżesz stanie twarzą w twarz z Bogiem. On nie ratuje Boga, on przychodzi do Boga i mówi, Boże, to nie jest w porządku. Machine translated by Google. 33. Musisz się lepiej postarać. Jest różnica pomiędzy skargą a lamentem, o czym naprawdę mówię, chodzi o Księgę Psalmów. Znacie Księgę Psalmów, ponieważ psalmy nią są psalmy wielbiące Boga, prawda? Dziękujcie Panu, bo jest dobry, za swoje chizd. Lojalna miłość trwa wiecznie. I śpiewamy wszystkie cudowne pieśni pochwalne z psalmów. Pozwól mi spróbuj, nauczyliście się psalmu 23, prawda? Ale czy przed Jezusem śpiewali to przez 1000 lat? Tak. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego jesteś tak daleko od moich jęków? Albo wróć do psalmu 13, jeśli ci się to nie podoba, jak długo, Panie, zapomnisz o mnie? Na zawsze? Zdjęcie, jesteś w kościele, jakiś koleś wstaje i zaczyna swoją modlitwę w ten sposób, Panie, jak długo będziesz o mnie zapominał na zawsze? Jak długo będzie? Ty, czy to by naprawdę dobrze poszło? Starsi odciągali go na bok i mówili, ty wiesz, rozumiesz. Bóg o tobie nie zapomina. Bóg wie wszystko. Bóg kocha ciebie i ma wspaniały plan na twoje życie. Co mówi psalmista? Psalmista mówi, jak długo, Panie, będziesz o mnie zapominał? Na zawsze? To jest w Księdze Psalmów. Chcesz naprawdę złego? Większość. Lamentuję, masz rację, większość lamentów kończy się pozytywnie. Ktoś był włączony. W zeszłym roku powiedziałem, wszystkie lamenty zamieniają się w pozytywne. Nie? Nie. Ty nie znacie psalm 88, nie powinienem wam nawet tego mówić, psalm 88 jest tylko jeden psalm. W sumie to lament i zgadnijcie, jak to się skończy? Większość z nich wychodzi na powietrze o god koniec. Czy pojawia się psalm 88? Nie. Kończy się ciemnością. A więc co sugeruje? Jesteś to bardzo interesujące psalm 88. Teraz broda tego gościa, nigdy tego nie robiłem. A teraz dokąd teraz pójdziesz? Chrześcijanie nie potrafią werbalizować. Lament. Innymi słowy, jako chrześcijanie wszystko musi być w porządku. Bóg ma kontrolę wszystko. Bóg ma wspaniały plan na twoje życie. Bóg cię kocha i ma coś wspaniałego. Planuj swoje życie. Wszystko musi być w porządku. Ty, jako chrześcijanin, powinieneś zawsze mieć uśmiechnij się na twarzy, bo Bóg jest po prostu wspaniały. Pytanie, czy Mojżesz zawsze tak miał uśmiech na twarzy? Czy psalmista miał cały czas uśmiech na twarzy? Czym jestem? Sugestia jest taka, uważaj na ludzi, którzy są cały czas na haju. Uważaj także na ludzie, którzy cały czas są nisko. Czy życie składa się ze wzlotów i upadków? Bądź ostrożny. Machine translated by Google.
34.
O tym chrześcijaninie, że wszystko musi być w porządku, bo cię zapytam, czy Mojżesz a Boży człowiek? Posłuchaj Mojżesza, gdy zwraca się do Boga, Mojżesz usłyszał lament ludu, ponieważ nie było mięsa do jedzenia. Zatem Mojżesz to jest 11 rozdział liczb, werset 10, każdy o wejściu do swego domu, i Pan bardzo się rozgniewał, i Mojżesz. Zmartwiony. A on, Mojżesz, zapytał Pana, dlaczego sprowadziłeś na siebie ten ucisk? Sługa? Czy to pytanie retoryczne, czy prawdziwe? Dlaczego przyniosłeś ten kłopot na twoim słudze? Cóż takiego zrobiłem, że nie podoba ci się to, że nałożyłeś na siebie ten ciężar? Ludzie na mnie? Czy ja poczęłam tych ludzi? Czy to ja je urodziłam? Mojżesz mówi, ja nie urodziła ich. Zrzuciłeś na mnie tych wszystkich ludzi, muszę to wszystko dźwigać ludzie na moich plecach, Boże. Nie ja urodziłam tych ludzi. Nie ja to wszystko wymyśliłem, ludzie. Jaka jest implikacja? Kto wymyślił tych ludzi? Kto je urodził? Bóg to zrobił. Do czego więc Mojżesz używa tych pytań retorycznych? Oskarżać Boga. Najpierw skończę, a potem do tego wrócimy. Dlaczego mi to mówisz? Nosię na moich ramionach, jak pielęgniarka niesie niemowlę do ziemi, którą im obiecałeś pod przysięgą przodkowie? Gdzie mogę zdobyć mięso dla tych wszystkich ludzi? Ciągle do mnie płaczą. Daj nam mięso do jedzenia. Nie mogę sam dźwigać tych ludzi. To brzemię jest dla mnie za duże. Jest. Mojżesz zwracał się do Boga w bardzo, bardzo mocny sposób. Swoją drogą, czy to jest Mojżesz, człowiek Bóg? Czy jest jednym z największych proroków Starego Testamentu? Zwróć uwagę, jak podchodzi. Bóg w naprawdę mocny sposób. Chcę powiedzieć, że te rzeczy są pisane dla nas. On jest lamentuje, a Bóg się z nim rozprawi. A.E. Dyscyplinowanie w gniewie? 87, 55, 91, 52. Czy powinieneś karcić swoje dzieci, kiedy jesteś zły? Ile? Z was powiedziano, nigdy nie karcisz swoich dzieci, kiedy jesteś zły? Pytam ty, ilu twoich rodziców karciło cię, gdy byli źli? Czy Bóg? Karcić swoje dzieci, gdy jest w gniewie? A tak przy okazji, czy złość jest problemem? Zbyt. Duża ilość złości może prowadzić do przemocy i złych rzeczy. Wielu chłopaków, których znam, siedzi w więzieniu. Więzienia, ponieważ wpadł w przypływ wściekłości. Facet ukradł mu dziewczynę i wyszedł, wziął broń i zabił go, bo był taki zły i zazdrosny. Zatem złość może być naprawdę zła. Machine translated by Google.
35.
Ale z drugiej strony, czy żyjąc we współczesnej kulturze, w pewnym sensie wykastrowaliśmy złość naszej istoty? Czy złość jest kiedykolwiek właściwa? Czy Bóg się złości? Nie możemy sobie z tym poradzić, jak NP chrześcijanie. Kochamy Boga miłości. Bóg jest miłością, pokojem. On kocha wszystkich. On ma wspaniały plan na swoje życie. Czytaliście liczby. Czy Bóg zostaje zhakowany? Czasami? Tak, robi to. Więc trzeba bardzo uważać na różne rzeczy. Bóg dyscyplinuje ludzi, kiedy jest w złości. Czy każdy gniew jest zły? Nowy Testament mówi, rozgniewajcie się i co, nie grzesz. Gniewajcie się i nie grzeszcie. Czy kiedy widzisz niesprawiedliwość, powinieneś się złościć? Kiedy widzisz niesprawiedliwość, powinien pojawić się gniew. Gniewajcie się i nie grzeszcie. Innymi słowy, jest czas na złość i czas, w którym nie należy się złościć. Mojżesz używa pytania retoryczne, zatem nie jako pytania retoryczne do zadawania pytań, jego retoryczne pytania to jego agresywne podejście do Boga. Gromi Boga. Pytania retoryczne są często używane przez proroków do karcenia ludu. W przypadku Mojżesza używa on pytania retoryczne jako nagana wobec Boga. Oto kolejny i to mocny jest. Czy chrześcijanin może pragnąć śmierci? To jest Mojżesz, mąż Boży, mówi. Boże, jeśli tak masz zamiar mnie potraktować, zabij mnie teraz. Swoją drogą, zrób to, polecam tę modlitwę ludziom. Nie. Rozmawiasz z Bogiem, w czym problem? Tam. Bóg może skazać człowieka na śmierć. Czy Mojżesz ma fenomenalną relację z Bóg? Tak, robi to. Czy Mojżesz był tak przygnębiony, że powiedział, Boże, jeśli każesz mi wszystko nieść ci ludzie, nie mogę już tego robić. Jeśli tak masz zamiar mnie traktować, zabij mnie. Tylko zabierz mnie teraz. A teraz, co robi Bóg? Czy Bóg karci Mojżesza? Nie, Bóg pomaga Mojżeszowi i Bóg mówi do Mojżesza, wezmę na ciebie ducha, Mojżeszu, przyprowadź starszych i przywódcy Izraela, razem zabiorę z ciebie ducha, Mojżeszu, i to zrobię. Zrzuć to na tych 70 ludzi. Czy Mojżesz niósł ładunek 70 ludzi? Nic dziwnego, dlaczego facet upadł. On dźwigał ten ciężar, jest dla niego za ciężki. Bóg rozdziela ciężar Mojżesza na 70 przywódców Izraela. Taki jest duch Mojżesza. Rozpowszechnianie się. To piękna rzecz, gdy Bóg postępuje z Mojżeszem. Mojżesz staje twarzą w twarz z Bogiem, ale machine translated by Google. 36. To ten rodzaj rzeczy, w których mówi, Boże, zrób coś. Bóg coś robi i bierze ducha i kładzie go na tych 70 ludziach. To naprawdę fajna sprawa. Teraz na następnych zajęciach zajmiemy się liczbami, rozdział 12, rozdział liczby 12 odpowie na pytanie, co Bóg sądzi o małżeństwach międzyrasowych? Teraz to jest. Nie jest to duże pytanie w naszej dzisiejszej kulturze, ale istnieją na to dane biblijne. Chcemy, aby spójrz na to następnym razem. To jest dr Ted Hildebrandt i jego historia, literatura i literatura Starego Testamentu, kurs teologii. Wykład numer 14 o ofiarach i świętach kapłańskiej i kapłańskiej. Rozpoczynając dyskusję na temat Księgi Liczb. Przepisane przez Sara Woodbury-Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta II.